Coś jeszcze ten angielski mówi? I zobaczcie, niby już się chodziło, że jest tak duszno, że niewyobrażalnie. Proszę, otwórzcie Rzymian 11 rozdział. Ja przeczytam jeszcze raz ten urywek, ale zaczniemy od 32 wersetu. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Ciekawy werset. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty, o Boże, podsumowujesz nam w tak niesłychany sposób to, kim jesteś, to w jaki sposób, w jakiej relacji występujesz Ty do całej reszty rzeczywistości. Dziękujemy za Twoje objawienie. Dziękujemy, że Twoje objawienie jest zbawienne i zbawia nas od bezdroży błędu, na które jakże skłonni jesteśmy, by na nie zejść. Prosimy, o Boże, pobłogosław ten czas. Prosimy w swojej mocy, Duchu Święty, przemień nas tak, jak to uczyniłeś, tak i czyń dalej w wierności przez swoje słowo. Amen. Tak więc przed nami dzisiaj mamy wielki hymn chwały, jak widzicie, o głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga. Wielki hymn chwały, hymn, który jest jednocześnie naszym wyznaniem. To jest wyznanie naszej wiary. To jest podsumowanie wyznania naszej wiary, które przed chwilą cytowaliśmy. Nasza wiara cała jest podsumowana w tych czterech wersetach, od 33 do 36. Tylko Bóg jest niezależny, samowystarczalny, tylko On jako jedyny nie potrzebuje ani stworzenia, ani żadnej części Jego stworzenia, by pozostawać błogosławiony na wieki. On nie jest ani samotny, ani mniej szczęśliwy. Stworzenie nie jest w żaden sposób potrzebne mu do żadnego z tych celów. Jednak stworzenie potrzebuje Jego i w rzeczy samej nic nie może zaistnieć w historii, jak tylko za sprawą Jego nieprześledzonego i pełnego chwały planu. Tak więc jeżeli cokolwiek pojawiło się w historii, to tylko za przyczyną, w zgodzie z Jego wszystko uwzględniającym planem. Tak więc to jest serce naszego światopoglądu, naszego wyznania, naszego spojrzenia na świat. Oto w taki sposób, odkąd Bóg nas znalazł i odkąd On nas poznał, spoglądamy, czy powinniśmy spoglądać na świat. Niestety cała rzesza jest, cała masa przypadków w naszym życiu, kiedy nie postrzegamy tej rzeczywistości, jako ona jest prawdziwie, czyli w każdym detalu zależna od Boga, ale nam się wydaje, że są rzeczy, które po prostu od tak sobie istnieją same z siebie. I oczywiście to wyznanie wiary, które jest podsumowane w tych wersetach, kłóci się, idzie łeb w łeb przeciwko buntownikom w Bożym świecie, przeciwko całemu światowemu podejściu. Jest to niezwykle obraźliwe. Słuchajcie, jest to obraźliwe nie tylko dla niewierzących, to wyznanie wiary, ale też wszelkiej maści Arminian, wszelkiej maści katolickiej teologii, która ma w sobie domieszkę humanizmu, czyli tej niezależności, że jest cała rzesza rzeczy, katolicy by wyznali, i nie tylko oni, ale nasi bracia Arminiusze by wyznawali, że jest cała rzesza rzeczy, które są niezależne od Boga. Zobaczcie, to wyznanie wiary idzie na konfrontację z takim poglądem. Jest niesłychanie obraźliwe, czołowe zderzenie z takim podejściem. A dlaczego? Dlaczego to jest tak bardzo obraźliwe, i szczególnie w naszym świecie tak bardzo obraźliwe? No otóż buntownicy w Bożym świecie, co oni chcą? No chcą być sami panami i sami chcą wszystko na nowo, pierwotnie opisywać, zamiast podporządkować się Bożemu opisowi. I zobaczcie, to jest naprawdę ciekawe, dlaczego akurat ostatnio, no bo to jest ostatnia rzecz, że kładzie się nacisk na kwestię zmiany płci. Przecież to jest ostatnia kwestia ostatnich 2 lat może, że aż z takim naciskiem o tych rzeczach się mówi. Ale chodzi o co? Chodzi o to, że ja nie podporządkuję się żadnej rzeczy, która jest mi przypisana z góry. Nie, ja wszystko, ja sobie zarezerwuję prawo, żeby wszystko zdefiniować i opisać na nowo. Ja sam w sposób niezależny te rzeczy na nowo opiszę. Tak więc fundamentem naszej wiary, naszego wyznania są właśnie te wersety, a w szczególności niepojętość Boga. I tytuł dzisiejszego kazania jest właśnie taki: Bóg niepojęty. Służymy Bogu, który jest niepojęty, zarówno Bóg, jak i Jego dzieła są niezgłębione. I oczywiście nic nie wiedzielibyśmy ani o Nim, ani o Jego dziełach, gdyby Bóg nie przemówił i nie powiedziałby nam. Dlatego, że nam się wydaje, że my to mamy wszystko rozkminione, rozgryzione, wiemy, jak to działa częstokroć, podczas gdy prawda jest taka, że otacza nas tajemnica. A niepojętość Boga to fundament naszej wiary. Wszyscy bogowie stworzeni przez ludzi i na obraz ludzi są jacy w odróżnieniu do niepojętego Boga. Są manipulowalni, to jest ich cecha charakterystyczna. Wszyscy bez wyjątku są manipulowalni. Wiemy, jak działają, na co reagują, są przekupni. Jak już powiedziałem, rozkminiliśmy ich, wiemy doskonale, co w nich siedzi, jakie guziczki trzeba nacisnąć, żeby uzyskać odpowiednią reakcję. Nawet takie religie, jak już wspomniałem, na przykład katolicka, choć to religia chrześcijańska, zawiera jednak duży element zanieczyszczenia świeckim humanizmem. A co to jest humanizm w skrócie? No humanizm, nie wnikając w detale, humanizm oznacza, że miarą wszech rzeczy jest człowiek. To my, to ty jesteś ostatecznym punktem odniesienia. Nie szukaj innego. Ty i twoje, na przykład twoje odczucia, uczucia są ostatecznym punktem odniesienia. I to znajdujemy również w katolicyzmie. Do tego samego stopnia, do jakiego widzimy tam humanizm, do tego stopnia Bóg staje się kim? No właśnie, staje się sługą, który reaguje. A kto staje się panem? No oczywiście, że my, człowiek. to nie Boża wola, ale ludzka wola jest prawdziwie wolna i nieopisana. I my powiedzielibyśmy do prawdy, pamiętacie jeszcze z kateches, my powiedzielibyśmy no, do prawdy, wyłaniająca się wolna wola ludzka, wyłaniająca się z czeluści chaosu. Tyle tylko, że wiemy doskonale, i to już najmniejsze dzieciątka w Kościele są w stanie nas pouczyć co do tego, że nie ma niczego, czego Bóg nie opisał. Czyli jeżeli coś wyłania się z chaosu, no to wyłania się z czego? No nie ma czegoś takiego jak chaos, czyli coś, co jest prawdziwie nieopisane przez Boga, czyli nasza wolność naprawdę wyłania się według katolicyzmu i opiera się na czym? Na nicości. Absolutnie nie ma żadnego fundamentu. Tak więc problemem naszej kultury, przeciwko która jest skonfrontowana przez to wyznanie wiary, to jest nie niezależność od Boga, bo takich zwierząt nie ma na świecie, ale poszukiwanie niezależności od Boga. Że ludzie szukają tego, czego znaleźć nie mogą, starają się ustanowić, ale co się w końcu na końcu okazuje, że nawet w swoim buncie, czy nawet na swój bunt potrzebują wsparcia od Boga. Nawet w tym są całkowicie od Niego zależni. Tak więc nasz Bóg jest Bogiem, Sebastian wspomniał ostatnim razem, w ostatnim niedzielę, jest Bogiem nie tylko niepojętym, ale jest Bogiem inescapable, nie do uniknięcia, nie sposób uciec przed Nim. A już najwyraźniej widać ten bunt, widać we wszelkich animistycznych religiach. O jednej z nich dużo żeśmy rozmawiali, kult Baala. Pamiętacie, na tym dokładnie się opierał, czyli na zaprzeczeniu tego hymnu chwały. Bezbożne bestie, czyli królowie, nastający na życie proroka, jednego czy drugiego, w pierwszej i drugiej królewskiej, właśnie w ten sposób postrzegali relację Jahwe i proroka. Czyli oni nie mogli po prostu zrozumieć, że prorok po prostu opowiada wolę Bożą i objawia im wolę Bożą. Dla nich to było niepojęte. Jak to? Nie, nieprawda. Odpowiedni rytuał, odpowiednie zaklęcie proroka i Bóg musi zatańczyć tak, jak mu zagra prorok. To było pojmowanie bestii z pierwszej i drugiej królewskiej. Podczas gdy w ogóle nie było dla nich, to było nie do pojęcia, że Bóg jest wolny, Bóg czyni tak, jak mu się podoba, a prorok objawia jego wolę. Ta rzeczywistość, otóż, i to jest ta rzecz, która jest najbardziej niepokojąca, ta rzeczywistość wokół nas jest tajemnicza i przerażająca. I musimy ją w jakiś sposób ogarnąć, musimy ją sobie ogarnąć, musimy ją w jakiś sposób sobie wytłumaczyć. Wytłumaczyć oczywiście, co oznacza. Nie bądźmy naiwni. Wytłumaczyć tą przerażającą, chaotyczną, nieprzewidywalną rzeczywistość wokół nas oznacza podporządkować. Dlatego, że jeżeli będę w stanie sobie wytłumaczyć, jak to działa, jaki jest mechanizm tego działania, tego, co mnie niepokoi, to będę w stanie to podporządkować. Bo jeśli tego nie zrobię, to jaka jest alternatywa? I tą alternatywę widać, słuchajcie, drodzy, wszędzie. Jeżeli sobie nie wytłumaczę i nie podporządkuję, czyli nie przeniknę moją myślą tego wszechświata i jak on działa, to jaka jest alternatywa? Zwariuję. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. To jest zbyt ciężkie i zbyt przerażające. Jedyna opcja to jest go insane. Drodzy, pamiętajmy o tym, bo czasami jakoś postrzegamy ludzi wokół nas przez nasz własny pryzmat, podczas gdy prawda jest taka, że ludzie, z którymi mamy kontakt, właśnie są w takim kontekście. Oni mogą być uśmiechnięci, mogą być, wydawać się spokojni na zewnątrz. Prawda jest jednak taka, że są cali rozdygotani, pełni niepokoju. I na tym polega nasze świadczenie, aby spotkać ich, nieść pociechę w takim kontekście. Podczas gdy z drugiej strony nasz Bóg, któremu teraz oddajemy cześć o poranku, jest jaki? Jest niezależny, samowystarczalny, nieprzenikniony. Bóg czyni tak, jak się to Jemu podoba. Jego wyroki nie mogą być poddawane pod osąd przez stworzenia, według tych wersetów. Oto apostoł, zwróćcie uwagę, w całym 11 rozdziale, rozważał właśnie cudowności i nieprzeniknioności Bożego działania. A wszędzie, na każdym kroku spotkała go co? Spotkała go łaska. Łaska dla Żydów i łaska dla nieżydów. I teraz wszystko kończy się właśnie podsumowaniem tego wersetu 32. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. W liście do Galacjan, pewnie niektórzy z was od razu, aha, ja to już gdzieś słyszałem. Galacjan 3,22 ma, tam znajdziecie identyczny, a jednak nieco inny urywek. Bóg poddał wszystkich, Żydów, nieżydów, w niewolę, tak aby okazać bogactwo swojego miłosierdzia nad wszystkimi, dla wszystkich. Czyli apostoł powiada, niewola grzechu nie przyszła ostatecznie według decyzji człowieka, ale niewola grzechu, tak, niewola grzechu przyszła według Bożego planu. I teraz w jakim celu to się dokonało? W celu ogłoszenia wspaniałości Boga, nieskończonej wspaniałości Boga w Jego zmiłowaniu. Ot taka prawda, wersetu 32. I teraz potencjalnie to, i to dokładnie się dzieje, taki werset jak 32 jest więcej niż przyczynek na co w świecie. No oczywiście na to, żeby złorzeczyć Bogu. No weźcie, poradźcie sobie z wersetem 32. No nie da rady. Jedyna naturalna reakcja jest, by Jemu złorzeczyć, żeby według naszego starodawnego obdarowania, które mamy od początku, co robić? Oskarżać Boga za nasz grzech. Tak? To obdarowanie mamy wszyscy. Albo według naszego przysłowia, które głosi, jakim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim mnie masz. Oto, ale to na jedno wychodzi, dlatego że to dokładnie ogłasza to samo, że w takim razie to ty jesteś winien. Ty przynajmniej prowadziłeś mnie w taki kontekst, z którego no, trudno byłoby inaczej się zachować, niż ja się zachowałem. Czyli tak naprawdę postawiłeś mnie w kontekście, w którym za bardzo wyjścia nie miałem. Także oto 32 werset, normalnie i naturalnie, i w świecie dokładnie tak się dzieje. Jedyny raz, kiedy byłem w szpitalu, do dzisiaj pamiętam, 15 lat, okulistyka w Dzierżoniowie, obok mnie na łóżku jakiś 70-letni pan i dokładnie to wykrzykiwał. To wykrzykiwał. Do dzisiaj pamiętam, że jeżeli Bóg nad wszystkim panuje, to w takim razie to jest wszystko Jego wina. To jest Jego wina. On jest winny i bez końca złorzeczył Bogu. Ale zobaczcie, to, co naturalnie wydaje się jako przyczynek do złorzeczenia i przeklinania Boga, apostoł dla apostoła jest zupełnie inną odwrotnością, zupełnie inną zachętę apostoł znajduje w tym wersecie. Apostoł jednak nie czyni tego. Apostoł nagle przerywa swój list, dlatego że co? Inaczej nie może. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że wy znajdujecie się nieraz w takim momencie, że musicie przerwać, musicie wybiec wręcz na dwór, bo nie możecie w sobie zatrzymać tej eksplozji wdzięczności. W tych momentach, kiedy nagle do was dotrze, i to tak raz, dwa, trzy, no nie różne obrazy, jakieś oddźwięki z domu dochodzące, jakieś spokojna krzątanina, i nagle uderza w ciebie, jak wielka jest Boża łaska nad twoim życiem. I teraz dokładnie coś takiego ma miejsce w wypadku apostoła. Apostoł musi przerwać pisanie swojego listu, bo już nie da rady. Koniec, nie może inaczej. I eksploduje w kolejnych wersetach wręcz hymnem wdzięczności i chwały. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Te rzeczy, które on napisał właśnie pod poddaniem ducha, są niepojęte dla niego. On sam tego nie pojmował. I nie jest to dla niego przyczynkiem na zniechęcenie i porzucenie nadziei. Boże, ja nie wiem, nie rozumiem tego, co sam napisałem. Ale wręcz odwrotnie, apostoł zatrzymuje się i wyśpiewuje hymn chwały niepojętemu Bogu. Koniec. Na razie koniec z pisaniem listu. I mamy pierwszą rzecz, to jest niepojętość Boga. O ile jeszcze pamiętacie z katechez, niepojętość Boga ma swoją przyczynę. A przyczyna, zaskakująco, tego, że Bóg jest niepojęty, na którą i ten urywek wskazuje, jest jaka. Jaka jest przyczyna na to, że Bóg dla nas niepojęty? I oczywiście przyczyna jest taka, że Bóg sam dla siebie nie stanowi żadnej zagadki. Przyczyna, że dla nas On jest niepojęty, jest właśnie taka, że dla siebie samego On nie stanowi żadnej zagadki. I to dopiero dla nas jest niepojęte. Bo jaka by była alternatywa? Alternatywa by była taka, jak w przypadku każdego innego bóstwa na tym świecie. Bo gdyby tajemnica otaczała go tak, jak otacza nas, to byśmy byli w stanie, takiego Boga jesteśmy w stanie strawić. Tak, to pojmujemy. Rzeczywiście, tajemnica otacza nas, my sami dla siebie stanowimy tajemnicę. I teraz, jeżeli tajemnica by również otaczała Jego, to wszystko by grało. Jednak co się okazuje? Że cały świat, każde pobudzenie w każdym polu kwantowym, jeżeli wiecie, jedna osoba może wie, ale każde nieskończone pobudzenie w każdym polu kwantowym, cały świat, ty sam, i wreszcie, jakby tego było za mało, to nieskończoności Bożej istoty. Wszystko to Bóg zna do końca w jednym prostym akcie myślenia. Czyli w Bogu nie ma żadnej dedukcji. On nie poznaje świata ani ciebie tam na końcu jakiegoś procesu składania i syntezowania, dedukowania. Tak nie jest. On przenika nieskończoności swojej istoty i całego świata w jednym prostym akcie myślenia. I to dla nas jest niepojęte. W 1 Koryntian 2:10 czytamy, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko. I tu ponownie pojawia się to słowo z 33 wersetu, Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga. Niezbadane i niewyśledzone Jego drogi. Tak więc Jego drogi są cudowne, Jego drogi są nie do prześledzenia. I następnie mamy wersety 34 i 35, są pytania. Pytania, które domagają się odpowiedzi, odpowiedzi na każde z nich są odpowiedzią oczywistą. Odpowiedzi to nikt, nikt, nic. A wersety, bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Nikt nie jest w stanie, ani mu nikt nie poznał Jego myśli, nikt z całego stworzonego porządku nie jest w stanie tego uczynić, dlatego że Jego myśl wymyka się wszystkim, Jego myśl góruje wysoko, ponad dedukcjami, ponad wszelkim wysiłkiem umysłowym każdego człowieka czy całej ludzkości. I następnie, albo któż był doradcą Jego? Nikt nie jest w stanie Mu doradzać, choć Bóg czyni proroków, choć Bóg zaprasza nas do modlitwy przed swój tron, to jednak nikt w ostateczności nie jest w stanie Mu doradzić. Pamiętacie, Hiob wykrzyknął, wolałbym się nie urodzić, niż urodzić i tego doświadczyć. Jednak Hiob nie zgrzeszył tym zawołaniem, jednak Bóg w swojej dobroci i w swoim współodczuwaniu, w swojej niezgłębionej mądrości wiedział i miał dokładny plan na cierpienie Hioba. Co więcej, albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? I oczywiście nikt nie może mu dać niczego i oczekiwać odpłaty. Bogiem nie można manipulować jak innymi bóstwami, które nawynajdowali sobie ludzie. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie mogę mu nic dać? Dlatego, że to jest dokładnie, i o tym zaraz następny werset, podsumowanie nam opowie. Dlatego nie jestem w stanie mu niczego dać, dlatego że to jest Boży świat w całej jego rozciągłości. Tak więc gdybyśmy tylko o tym pamiętali. Chodzi o to, że słuchajcie, my naprawdę zachowujemy się jak rasowi starożytni Ateńczycy, jak rasowi platońscy, neoplatońscy filozofowie, którzy bez przerwy naturalnie nam to przychodzi, dopuszczają wiele rzeczy, które po prostu w niezależny sposób, jakieś zasady, reguły, pojęcia, które w niezależny sposób istnieją od Boga. Podczas gdy prawda jest taka, że jest to Boży świat w całej swojej rozciągłości, nie można niczego wziąć i dać mu czegoś, co uprzednio nie należałoby do niego. Muszę wziąć, co jest i tak jego, i dać mu to. To jest, wiecie, jakbym, nie wiem, wziął rower Ili i później go dał mu w prezencie i mówię, proszę o to rower w prezencie. No ale najpierw musiałem ukraść mu ten rower, musiałbym, żeby mu go dać. I zobaczcie, dokładnie w taki sposób niewierzący muszą najpierw okraść Boga, aby później cokolwiek być w stanie mu dać. Tak więc nie mogę znaleźć niczego w moim życiu, co nie jest Boże. I właśnie to podkreśla Paweł. Podkreśla Paweł w wersecie 36, który jest podsumowaniem całego hymnu, któremu tak wielu się przeciwstawia. 36, albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Nikt nie może mu niczego dać, czego by wcześniej nie otrzymał. bowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu należy się wieczna chwała. Amen. I teraz zwróćcie uwagę, bo jakże często nam takie rzeczy umykają. Końcowe amen oznacza pieczęć, potwierdzenie. Dosłownie to słowo oznacza zaprawdę, prawdziwie, prawda. Czyli końcowe amen mówi i zapewnia nas, ta prawda jest pewna i niechwiejąca się. Nie powątpiewaj, nie daj się też zwieść, jeśli ktoś by przyszedł i powiedział, nie, 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 to ty w ostateczności jesteś kapitanem swojego życia, albo ostatecznie jesteś decydentem. Nie, 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 jestem Boży i należę do Niego w całości, to tylko Jego zmiłowanie mnie trzyma. Tak więc apostoł zaczął swój hymn chwały od niepojętości naszego Boga, a kończy na niezależności Bożej i tym samym, jeżeli Bóg jest niezależny, zależności całego stworzenia. I teraz zwróćcie uwagę, z Niego, przez Niego i ku Niemu. Cóż to oznacza? Oznacza to podsumowanie całej historii. Z Niego, to On jest Stworzycielem, wszystko zaistniało przez Jego Słowo, przez Niego, to jest wyznanie Jego opatrzności. To On wszystkim kieruje. On nie tylko wszystko stworzył punktowo, ale On daje utrzymanie wszystkiemu. Czyli On jest gwarantem ciągłości istnienia. Wszystko istnieje. On daje wszelkiemu stworzeniu, nam, każdy oddech, każde uderzenie naszego serca. W całości jesteśmy trzymani przez Niego. I co więcej, ku Niemu, czyli wszystko zmierza ku temu celowi, który On sobie obrał i On się upewni, że wszystko do tego celu dotrze. A tym celem, ku Niemu, tym celem jest oczywiście ostateczne wywyższenie, czy użyjmy innego słowa, ostateczne zwycięstwo. Wszystko w Nim. Tak więc nie ma żadnej niezależności, nie ma żadnej neutralności, nie ma żadnej jakości, która od tak sobie istnieje, nie ma takich rzeczy. Wszystko, zarówno dobre, jak i złe, potrzebuje Boga i Bożego planu, ażeby mogły zaistnieć i ażeby mogło mieć znaczenie. To jest Boży świat w całej rozciągłości. Nie ma niczego, co mogłoby się wyłonić z ostatnio modnego. Ostatnio mamy kolejną bardzo modną rzecz, jeżeli zwróciliście uwagę i usłyszeliście. Tak więc nic nie może się wyłonić z paralelnego wszechświata i ocenić Boga i poddać ocenie Jego plan. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, cała rzeczywistość w całej rozciągłości jest Jego. Tak więc czy to na sąd, czy to na błogosławieństwo. Wszystko, co się rozgrywa, ma właśnie takie znaczenie albo na sąd, albo na błogosławieństwo, bo to znaczenie na Bogu i Jego planie się zasadza. Tak więc czy to matematyka, czy kwiatek, czy fizyka, czy muzyka, czy nawet rzeczy złe, wszystko w jednoznaczny sposób jest jakie, według tego wersetu 36. Wszystko w jednoznaczny sposób, unambiguous, jak, jakie jest, bez żadnego zwątpienia, jest objawieniowe. Wszystko objawia, nie w jakiś dwuznaczny sposób, że musimy znowu wydedukować, o, i na końcu dojść, oto jest trójjedyny Bóg. Nic z tych rzeczy. W jednoznaczny i bezpośredni sposób cały wszechświat stanowi objawienie dla trójjedynego Boga. Cały wszechświat, historia, wydarzenia naszego życia ogłaszają chwałę i sądy naszego Boga. Jaki jest nasz problem? No, nasz problem, jak już to dwukrotnie wspomniałem, jest taki, żeby rzeczywiście tą oczywistość przyjąć. Dlatego, że właśnie wiara prowadzi do poznania. Zbyt często zachowujemy się jak starożytni Grecy i przemawiamy w abstrakcjach, zamiast przemawiać w konkretach. I mówimy, tak jak mówimy językiem M jak miłość. Kiedyś wam to cytowałem już. Ale przecież jeżeli łączy ich uczucie, no to już wszystko rozstrzyga. Jeżeli łączy ich uczucie. No nie. Mówimy, my nie powinniśmy mówić o miłości, sprawiedliwości, nauce w ogólnościach. Jakby te rzeczy poradziły sobie w pojedynkę bez Boga. Jakby neutralnie istniały obok Boga. Zamiast tego powinniśmy o tych rzeczach mówić jako co. Nierozerwalnie związane, kiedy mówimy o miłości, co jest miłością? Zgoda z Bożym prawem. To Bóg definiuje to, co jest miłość. Kiedy mówimy o nauce czy IT, informatyce, to co jest gwarantem tego, że wszystkie te rzeczy zachowują się w taki sposób, iż można o nich mówić? No, wszystko wskazuje o Bożej, wskazuje na Bożą opatrzność, przewidywalność w tym świecie. Tak więc to, taki Bóg, takiemu Bogu służymy. Bóg, który przemówił, Bóg, który się objawił w swoim pewnym słowie. Jaki to jest Bóg według objawienia tych wersetów? Jest to Bóg niepojmowalny, niedościgniony, nie do prześledzenia, ale jednocześnie Bóg, któremu ufamy. Bóg spolegliwy, na którym możemy spocząć. Wszystko jest Jego. W całym świecie nie ma niczego niestworzonego, żadnego neutralnego prawa, żadnej zasady, która by była obok lub ponad Nim. Wszystko jest Jego. I On wie, co robi. Choć ani nie pojmujemy Jego do końca, ani, zwróćcie uwagę, nie pojmujemy siebie samych, ani nie jesteśmy w stanie pojąć i odpowiedzieć na pytanie, co On nam robi. Jakże często ogień, który nas teraz pali, według słów apostoła, wydaje się nam jaki? Dziwny. Panie Boże, czy to było konieczne? A jednak w tym wszystkim odnajdujemy pociechę i zapewnienie. Choć teraz ten ogień wydaje się dziwny, nie do pogodzenia z jego czym? Z jego rzekomym miłowaniem. Bo przecież zapewnia nas, że nas miłuje. To jednak wszystko to wydaje się nam dziwne. A jednak w tym wszystkim odnajdujemy pociechę i zapewnienie. W jaki sposób? No wiemy, w jaki sposób. Spoglądając na krzyż. Tam nagle, nie rozumiejąc, nagle pojmujemy. Dlatego, że i On, wisząc na krzyżu, nie pojmował, a jednak wytrwał aż do końca. Jego miłość jednak, pomimo tych wielu rzeczy, które wojują przeciwko niej, czy zapewnieniu o Jego miłości, jednak Jego miłość jest pewna. Nie wiem, jak te różne przypadłości się wpasowują, dlaczego to tak właśnie musi się rozgrywać w tym życiu, w twoim życiu. Słuchajcie, gdybym tak zadał pytanie każdemu z was po kolei, to mógłbym się założyć. Każdy z nas momentalnie odpowiedziałby, gdyby choć jedna rzecz, ta jedna rzecz, która momentalnie przychodzi na myśl, gdyby ta jedna rzecz wyglądała inaczej, wielu z nas by powiedziało, czyż ta jedna rzecz była konieczna w moim życiu? I nie masz odpowiedzi, dlaczego właśnie jest tak, a nie inaczej. I teraz choć nie rozumiemy, tej jednej rzeczy, która od razu, jak mówię, przychodzi na myśl każdemu z nas, choć nie rozumiemy, choć nie wiemy, wiemy jedno. Wiemy jedno i o tym nas zapewnia apostoł. Jego mądrość jest niekwestionowana. Jemu można zaufać. Pamiętacie cały list do Rzymian apostoł zakończy Bogu, który jedynie jest mądry. Tylko On jest mądry. On wie, co czyni, Jemu można zaufać. On nas nie wykiwa, ale On nam, dlaczego? On nam bezgranicznie oddany z powodu Chrystusa. Tak więc spoglądając na krzyż, nagle wszystkie te rzeczy, których pojąć nie potrafimy, wytłumaczyć nie potrafimy, oto nagle te rzeczy w jakiś dziwny sposób harmonijne się stają. Zakończę cytatem. Cytaty są niebezpieczne, bo jeżeli was nie uśpiłem, to teraz was uśpię. Wstęp Jana Kalwina, kazanie z Księgi Hioba. Kiedyś wam to już cytowałem. Krótki, także dwa zdania. Wydarzenie, którego opis tutaj znajdujemy, czyli Księga Hioba, pokazuje nam, że nasze istnienie jest całkowicie w ręku Boga i że do Niego należy, aby tak kierować naszym życiem i tak nim rozporządzać, jak to się Jemu podoba. I dlatego mamy się Jemu podporządkować z całą pokorą i posłuszeństwem, gdyż zupełnie rozsądną rzeczą jest, byśmy byli całkowicie Jego, zarówno w życiu, jak i w śmierci. A nawet jeśli upodobaniem Jego woli będzie podnieść swą rękę przeciwko nam, pomimo iż możemy nie postrzegać przyczyny, dla której to czyni, to jednak winniśmy Mu zawsze cześć i chwałę, wyznając, że On jest sprawiedliwy i niepodważalny w tym, co czyni. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, że oto takiemu Bogu służymy. Dziękujemy, Boże, że możemy Tobie ufać. Dziękujemy, że choć nie pojmujemy i nie jesteśmy w stanie odgadnąć Twoich dróg, to jednak z powodu Chrystusa darzymy Cię zupełnym zaufaniem. Prosimy o Boże, przydaj nam wiary, prosimy spraw, abyśmy zwłaszcza pośrodku testów, pośrodku rzeczy ognia, które nas spali, kiedy tak wiele rzeczy próbuje nas zniechęcić i okraść z tej nadziei, którą mamy w Tobie, abyśmy szczególnie w tych momentach byli wsparci przez Ciebie. Dlatego, że Ty, o Boże, a to zapewnienie przez krzyż do nas przychodzi i przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Ty, o Boże, i Twoje obietnice się nie chwieją. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen. Amen.